Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Komputer i mózg Jona von Neumanna to krótka, niedokończona książka eseistyczna na pograniczu informatyki, matematyki, neurofizjologii i filozofii umysłu. Powstała z notatek przygotowywanych do wykładów Silliemana na Uniwersytecie Yale, a została opublikowana po śmierci autora w 1957 roku. Von Neumann, jeden z najważniejszych twórców architektury współczesnego komputera, nie próbuje w niej ogłosić gotowej teorii świadomości ani prostego równania między człowiekiem a maszyną. Stawia raczej fundamentalne pytanie, czego można nauczyć się o mózgu, porównując go z urządzeniami obliczeniowymi oraz gdzie taka analogia przestaje działać. Analizuje różnice między maszynami analogowymi i cyfrowymi, organizację pamięci, niezawodność układów złożonych z zawodnych elementów oraz rolę kodowania informacji.
Książka ma przede wszystkim wartość intelektualnej mapy problemu.
Pokazuje sposób myślenia z okresu narodzin informatyki, który po raz pierwszy tak wyraźnie połączył pytania o architekturę komputerów z pytaniami o działanie układu nerwowego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, porównanie komputera i mózgu bez utożsamiania ich ze sobą. Punktem wyjścia von Neumanna jest analogia funkcjonalna, a nie dosłowne twierdzenie, że mózg jest komputerem w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Zarówno układ nerwowy, jak i maszyna przyjmują sygnały, przetwarzają je, przechowują pewne stany i wytwarzają odpowiedzi. Takie podobieństwo pozwala opisywać część procesów poznawczych językiem organizacji, transmisji oraz przekształcania informacji. Autor zarazem konsekwentnie zaznacza skalę różnic. Mózg jest biologicznym systemem zbudowanym z ogromnej liczby neuronów, działającym równolegle, zmiennym w czasie i rozwijającym się w kontakcie z otoczeniem. Ówczesne komputery były natomiast urządzeniami projektowanymi celowo, o relatywnie przejrzystych funkcjach i ograniczonej liczbie elementów. Właśnie dlatego porównanie nie daje prostego modelu psychiki, lecz narzędzie do formułowania lepszych pytań. Jeśli pamięć komputerowa ma fizyczną organizację, to trzeba pytać, jak biologicznie realizowana jest pamięć. Jeśli program steruje obliczeniem, to należy ostrożnie rozważyć, co w mózgu odpowiada za trwałe reguły działania, a co za bieżącą aktywność. Książka jest cenna, ponieważ nie traktuje metafory jako dowodu. Von Neumann wykorzystuje ją do rozdzielania problemów technicznych, biologicznych i językowych. Dzięki temu czytelnik widzi zarówno płodność idei obliczeniowej, jak i granice wniosków, które można z niej uczciwie wyprowadzić. Po drugie, maszyny analogowe, cyfrowe i mieszany charakter działania mózgu, jednym z głównych tematów książki jest rozróżnienie między obliczaniem analogowym a cyfrowym. Maszyna analogowa reprezentuje wielkości za pomocą ciągłych parametrów fizycznych, np. napięcia, położenia lub natężenia. Jej działanie może bezpośrednio odzwierciedlać zmiany modelowanego zjawiska, ale dokładność zależy od jakości elementów i jest wrażliwa na zakłócenia. Maszyna cyfrowa używa stanów rozróżnialnych, co ułatwia odtwarzanie, kopiowanie i kontrolę błędów. Von Neumann pokazuje, że różnica nie jest wyłącznie technicznym szczegółem. Dotyczy sposobu reprezentowania informacji oraz tego, jak system zachowuje wiarygodność mimo niedoskonałości swoich części. W odniesieniu do mózgu autor nie narzuca prostej odpowiedzi. Sygnały nerwowe mają elementy ciągłe, związane między innymi z natężeniem i czasem procesów biologicznych, lecz impulsy nerwowe wykazują również cechy dyskretne. Dlatego mózg nie daje się bez reszty zaklasyfikować jako czysto analogowy albo czysto cyfrowy. Ta ostrożność odróżnia książkę od popularnych uproszczeń. Von Neumann sugeruje, że architektura biologiczna może wykorzystywać odmienne sposoby kodowania na różnych poziomach organizacji. Wniosek pozostaje aktualny metodologicznie. Choć szczegółowa wiedza neurobiologiczna od jego czasów bardzo się zmieniła, kategorie techniczne są użyteczne, lecz nie powinny zastępować badań nad realnym materiałem biologicznym. Po trzecie, niezawodność z zawodnych elementów jako problem biologicznej organizacji. Von Neumann poświęca uwagę paradoksowi, który był ważny zarówno dla wczesnej informatyki, jak i dla rozumienia układu nerwowego.
Pojedyncze elementy systemu mogą być zawodne, niedokładne lub podatne na zakłócenia, a mimo to całość może działać stabilnie. W drafcie komputerach problem ten prowadzi do pytań o redundancję, kontrolę błędów i taką organizację obwodów, która ogranicza skutki awarii. W mózgu zagadnienie jest jeszcze bardziej wyraziste, ponieważ neurony nie są idealnymi przełącznikami, a sygnały biologiczne są zmienne. Autor nie przedstawia kompletnej neurobiologicznej teorii odporności mózgu, lecz wskazuje, że jego skuteczność nie może wynikać wyłącznie z niezawodności pojedynczej komórki. Istotna musi być organizacja wielu elementów współpracujących ze sobą. To przesuwa uwagę z pytania, czy jeden neuron wykonuje określoną funkcję, na pytanie, jak rozproszone układy tworzą funkcję odporną na lokalne niedoskonałości. Rozumowanie von Neumanna ma znaczenie historyczne, ponieważ łączy teorię automatów z biologicznym problemem działania wielkich sieci. Nie należy jednak czytać go jako opisu współczesnych modeli neuronalnych. Autor pisał przed rozwojem wielu późniejszych metod badania mózgu. Jego trwały wkład polega na precyzyjnym postawieniu problemu. Złożony system nie musi być niezawodny dzięki perfekcyjnym częściom, może być niezawodny dzięki strukturze, powtarzalności i odpowiedniemu sposobowi przetwarzania sygnałów. Po czwarte, pamięć, kodowanie i pytanie o język obliczeń mózgu. Książka bada pamięć nie jako luźną metaforę ludzkiego doświadczenia, lecz jako problem fizycznego i logicznego zapisu informacji. Dla projektanta komputera pamięć oznacza możliwość utrzymania stanów, późniejszego ich odczytu oraz użycia w kolejnych operacjach. Von Neumann pyta, w jakim sensie podobny problem realizuje mózg, ale unika twierdzenia, że wspomnienia są po prostu plikami zapisanymi w biologicznym magazynie. Różnice są zasadnicze. Pamięć komputerowa jest zwykle projektowana według wyraźnych adresów, formatów i instrukcji odczytu. Pamięć biologiczna wiąże się z siecią połączeń, aktywnością, uczeniem i kontekstem, a jej organizacja nie była wówczas i nadal nie jest w pełni sprowadzalna do prostego technicznego schematu. Szczególnie ważna jest sugestia, że mózg może posługiwać się własnym statystycznym językiem. Nie chodzi o język naturalny, lecz o sposób, w jaki informacje są reprezentowane i wykorzystywane w systemie działającym masowo, równolegle i z pewną dozą zmienności. Autor wskazuje tym samym, że intuicje wyniesione z klasycznych komputerów mogą nie wystarczyć do opisu poznania. Aby porównanie było użyteczne, trzeba badać kod, nośnik, skalę organizacji i tolerancję błędów jednocześnie. To podejście jest bardziej wymagające niż proste hasło o mózgu jako maszynie, ponieważ wymaga doprecyzowania, co dokładnie miałoby być w nim informacją, zapisem i obliczeniem. Na koniec, historyczny fundament sztucznej inteligencji, a nie współczesny podręcznik neuronauki, komputer i mózg, wyróżnia się przede wszystkim miejscem w historii idei. Został napisany w okresie, gdy komputery elektroniczne dopiero zaczynały zmieniać naukę i administrację, a związek między ich konstrukcją a badaniem inteligencji nie miał jeszcze dzisiejszego, rozbudowanego języka. Von Neumann należał do ludzi, którzy współtworzyli podstawowe ramy architektury komputerowej, dlatego jego pytania o pamięć, instrukcje, sygnały i organizację systemu mają szczególną wagę. Nie są jednak prognozą konkretnych technologii ani instrukcją budowy współczesnej sztucznej inteligencji. Dzisiejsza neuronauka dysponuje nieporównanie bogatszymi danymi, a współczesne systemy uczenia maszynowego rozwinęły się w kierunkach, których książka szczegółowo nie przewiduje. Jej wartość polega na czymś innym, pokazuje źródłową formę problemu. Jak opisać inteligentne zachowanie w języku mechanizmów, nie redukując pochopnie umysłu do mechanizmu? Jak korzystać z modeli technicznych, nie myląc modelu z obiektem? W tym sensie tekst dobrze uzupełnia nowsze publikacje. Czytelnik dostaje nieaktualny przegląd badań, lecz świadectwo momentu, w którym informatyka i neurobiologia zaczęły być traktowane jako dziedziny zdolne do wzajemnego zadawania sobie pytań. Krótka, niedokończona forma wzmacnia ten charakter. To zapis kierunku myślenia, niezamknięty system wiedzy. Podsumowując, po komputer i mózg powinni sięgnąć przede wszystkim czytelnicy zainteresowani historią informatyki, narodzinami badań nad sztuczną inteligencją oraz filozoficznymi konsekwencjami porównywania umysłu z maszyną. Książka będzie wartościowa także dla studentów nauk ścisłych i humanistycznych, którzy chcą zobaczyć, jak precyzyjne pytania techniczne mogą prowadzić do pytań o pamięć, język i poznanie. Nie jest to natomiast najlepszy wybór dla osoby szukającej aktualnego wprowadzenia do neuronauki, uczenia głębokiego czy współczesnych modeli mózgu.
W tych dziedzinach potrzebne są nowsze opracowania, oparte na późniejszych danych i metodach. Jej praktyczna korzyść ma charakter przede wszystkim metodologiczny.
Uczy rozpoznawać, kiedy analogia między komputerem a mózgiem coś wyjaśnia, a kiedy staje się tylko efektownym skrótem. Von Neumann nie zadowala się stwierdzeniem, że oba systemy przetwarzają informacje. Rozbija problem na zagadnienia reprezentacji, niezawodności, organizacji pamięci, sygnałów analogowych i dyskretnych oraz skali działania.
Taka dyscyplina myślenia pozostaje użyteczna w rozmowach o AI również dziś.
Na tle podobnych książek wyróżnia ją autorstwo człowieka, który nie obserwował rewolucji komputerowej z boku, lecz współtworzył jej podstawy.
Tekst jest zarazem techniczny i ostrożny wobec własnych wniosków.
Nie oferuje łatwych odpowiedzi o świadomości, ale pokazuje, dlaczego pytanie o mechanizmy inteligencji wymaga jednocześnie matematyki, inżynierii i biologii.
To właśnie czyni z niego trwały klasyczny punkt odniesienia, mimo jego historycznych ograniczeń.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, John von Neumann, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.